Φραπόρτ с Киева.
Minęła 9.30 w 348 dniu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ze Lwowa wita się z Państwem Artur Żak, a z Warszawy realizuje tę audycję Daniel Chybowski. W ubiegłym tygodniu wyemitowaliśmy krótki fragment wywiadu, który przeprowadził Paweł Bobołowicz z Eminę Dżaparową, ukraińską, krymsko-tatarską dziennikarką, prezenterką, politykiem, która od 2020 roku jest pierwszą wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy. Dziś pragniemy zaprezentować całą tę rozmowę, ten cały arcyciekawy wywiad z tym wyjątkowym ukraińskim politykiem. Serdecznie zapraszam.
Pani minister, w Zachaliczy możemy okazać...
Pani minister, czy podczas wojny możemy mówić o dyplomacji? Czy jest miejsce dla dyplomacji podczas wojny? Czy można coś osiągnąć dzięki dyplomacji? I czy ukraińska dyplomacja może coś osiągnąć?
Oczywiście, że tak. Myślę, że dyplomacja jest zapleczem frontu. Bez ukraińskiej dyplomacji, ukraińska armia nie byłaby tak uzbrojona, wyposażona i odpowiednio przygotowana do zwycięstwa. Jeśli weźmiemy zadania, które stawialiśmy sobie od samego początku, zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jako główny dyplomata kraju, jak i minister Kuleba postawili zadanie przed ukraińską dyplomacją. Broń, broń i jeszcze raz broń. Od pierwszych dni ukraińscy dyplomaci stali się ekspertami w dziedzinie broni, energetyki, pomocy humanitarnej i logistyki. Oznaczało to, że nasi ukraińscy dyplomaci na całym świecie musieli opanować zupełnie nowe obszary, z którymi mieli tylko szczątkową styczność, bądź wcale nie mieli do czynienia. Wydaje mi się, że jesteśmy dziś dosyć skuteczni, jeśli spojrzymy na koalicję Ramstein, kraje, które faktycznie stworzyły koalicję antyputinowską, kraje, które rzeczywiście udzielają nam pomocy. Na przykład ostatnie decyzje Stanów Zjednoczonych w sprawie czołgów Abrams, decyzja Niemiec w sprawie czołgów Leopard i wiele innych działań, których nie można było sobie nawet wyobrazić. Koncepcja broń, broń i jeszcze raz broń okazała się dość skuteczna. Drugi priorytetowy aspekt to izolacja Federacji Rosyjskiej. Te działania mają bardzo szeroki zakres różnych zagadnień. Podstawa tych dyplomatycznych kroków jest zrozumiała, bo ma na celu sprawiedliwość. Naród ukraiński jest dziś świadomy tego, że Federacja Rosyjska zdyskredytowała swoje członkostwo we wszystkich organizacjach międzynarodowych, w których jest obecna, we wszystkich konwencyjnych organach, ponieważ zwyczajnie łamie prawo międzynarodowe. Rażąco narusza konwencje genewskie. W zasadzie łamie wszystko to, co zostało na świecie znormalizowane i pozwala na normalne współistnienie krajów i narodów. Łamie te wszystkie przepisy i dlatego nie ma moralnego prawa być obecna w tych organizacjach międzynarodowych. Jeszcze większej odpowiedzialności wymaga zrozumienie, że Federacja Rosyjska jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jest krajem, który powinien gwarantować bezpieczeństwo na całym świecie, chronić i promować system bezpieczeństwa, a zamiast tego Rosja stała się zwykłym złodziejaszkiem, który działa w sprzeczności z systemem, co do którego po II wojnie światowej wszyscy jesteśmy zgodni. Ukraina promuje także tezę, że Federacja Rosyjska jest uzurpatorem miejsca w Radzie Bezpieczeństwa, ponieważ w Karcie Narodów Zjednoczonych nie ma słowa o Federacji Rosyjskiej. Tam jest wymieniony Związek Radziecki. Jeśli weźmiemy czwarty artykuł Organizacji Narodów Zjednoczonych, to Karta Narodów Zjednoczonych wyraźnie stwierdza, że członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpatruje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Federacja Rosyjska nie przeszła odpowiednich procedur. Oznacza to, że w rzeczywistości w bezczelny sposób Federacja Rosyjska zastąpiła tabliczkę Związek Radziecki na tabliczkę Federacja Rosyjska. Stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej odczytał tylko jakiś list i na tym wszystko. Dlatego wierzymy, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nadszedł czas, aby poruszyć tę kwestię, że Federacja Rosyjska ominęła wszystkie procedury, że Federacja Rosyjska jest krajem uzurpatorem. Dziś świat musi podjąć pewne kroki, aby postawić Federację Rosyjską przed wymiarem sprawiedliwości i aby Federacja Rosyjska zobaczyła wszystkie konsekwencje swoich agresywnych i przestępczych działań, od sankcji i izolacji, po odszkodowania i trybunał, które powinny zostać uruchomione.
Pani minister, do tematu ONZ jeszcze wrócimy. Mówiła pani o dostawach broni jako o rezultatach dyplomacji. To nie był łatwy proces. 11 stycznia tego roku o czołgach Leopard jako pierwszy powiedział polski prezydent, nie niemiecki. Jak pani myśli, dlaczego w państwach Zachodu istnieje problem ze zrozumieniem tego, że ta broń jest potrzebna Ukrainie? Dlaczego Niemcy i Francja nie wykazują się w stosunku do tego problemu taką wrażliwością, jak chociażby Polska?
Panie Pawle, to bardzo dobre pytanie. Na to pytanie można zapewne odpowiedzieć w kilku wymiarach, ale wydaje mi się, że kluczowym czynnikiem, który wstrzymuje stanowisko państw zachodnich, jest próba porozumienia z Federacją Rosyjską. Widzimy to od 14 roku. Widzieliśmy miński proces, który w rzeczywistości nigdy nie był skuteczny, ponieważ Federacja Rosyjska absolutnie brutalnie wymuszała, aby Ukraina zaakceptowała jej wymagania i warunki i zastosowała się do nich. Przyjęła bezapelacyjnie rosyjską wizję uregulowania kwestii Donbasu. Rosja najpierw zajmuje Krym, okupuje obwody Doniecki i Ługański, a następnie narzuca Mińsk. Potem mówi, że Ukraina nie dotrzymuje ustaleń zawartych w protokole mińskim. Jednak w rzeczywistości Federacja Rosyjska po prostu wykręciła ręce Ukrainie, aby Ukraina zrobiła to, czego chce Federacja Rosyjska. I w zasadzie pod wieloma względami kraje zachodnie przyjęły pozycję balansowania i negocjowania z Putinem. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło do logicznej konsekwencji. Gdy od 2014 roku agresja jest przemilczana, a zbrodnia nie pociąga za sobą kary, przychodzi kolejna zbrodnia i jeszcze więcej agresji. To wszystko zobaczyliśmy 24 lutego. Nas często dziwi takie stanowisko, ponieważ nasi ludzie giną, nasze wojsko się broni. Nie mamy wystarczających zasobów. Nie można porównać zasobów Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Jeżeli mówimy o ilości żołnierzy i o broni, którą dysponuje Rosja, pretendująca na miano drugiej armii świata, to są nieporównywalne wielkości. Dlatego dla nas taka zachowawcza pozycja, poczekamy, zobaczymy, bywa dla nas bardzo drażliwa. O tym bardzo otwarcie i szczerze mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Niemniej jednak decyzje są podejmowane, a hasło, którego używamy, wszystko niemożliwe jest możliwe, ziszcza się. Drugim czynnikiem jest banalny strach, ponieważ w zasadzie Federacja Rosyjska jest krajem represyjnym. Fundamentem tego państwa i reżimu Putina jest strach. Przez 20 lat swojej prezydentury stworzył system, który nie przewiduje jakiegokolwiek innego punktu widzenia. Na każdego, kto śmie publicznie krytykować władzę albo wyrażać sprzeciw, czeka więzienie. Więzienie bądź konsekwencje biznesowe. Stworzono wiele różnorakich represywnych mechanizmów. Kraj, który trzyma w strachu cały świat, w rzeczywistości sam się boi. Próbujemy przekonać naszych europejskich i zachodnich partnerów, że z krajem, który stosuje represyjne metody, nie możemy tańczyć tanga. Musimy wybrać inną strategię rozmowy lub, powiedzmy, stosunków z tym krajem. Powinniśmy stawiać opór i w odpowiedzi uderzać. Musimy karać taki kraj i po prostu postawić go na swoje miejsce. Nie bać się, bo jeśli się boisz, to jest dokładnie to, czego chce Federacja Rosyjska. Strach paraliżuje. To zupełnie banalny ludzki odruch. Powoduje paraliż, sprowadzając człowieka do stanu anabiozy. Właśnie tego chce Federacja Rosyjska, pogrążając świat w ten strach. Ciągle mamy do czynienia z szantażem nuklearnym, ciągle słyszymy wypowiedzi rosyjskich propagandystów, przywódców, rosyjskich ministrów, Rosjan, o tym, jakie to oni działania podejmą na Ukrainie. Słyszymy też, jak szantażują Europę, mówiąc, że NATO ma się wycofać do granic 1997 roku. Wszystkie te komunikaty sprowadzają się do tego, że jak się nie spełni tych wymogów, to Federacja Rosyjska będzie zmuszona działać bardzo zdecydowanie, a oni jako ci sprawiedliwi trafią do raju. Jestem przekonana, że jeśli będziemy podążać tym tropem i bać się, nic nie zrobimy. Nie osiągniemy żadnego rezultatu. Musimy działać naprawdę zdecydowanie, ponieważ nie mamy czasu. Nie możemy zwlekać. Zrobiło na mnie wrażenie stwierdzenie prezydenta Zełenskiego, który podczas wczorajszego spotkania z wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, Filippo Grandim, który już po raz trzeci przyjechał na Ukrainę, powiedział: nie mam czasu, dlatego jestem bardzo szczery i otwarty, ponieważ nie ma czasu na dyplomatyczne rewerense. Dlatego powinniśmy konkretnie i bezpośrednio powiedzieć, że Rosja jest krajem agresorem. Naszym wspólnym celem, nie tylko Ukrainy, Powinno być stanowisko, że Rosję należy pokonać militarnie, ale także Rosja powinna odczuć wszystkie konsekwencje swoich czynów. Ponieważ jeżeli silniejsze państwo, które ma więcej zasobów, atakuje słabszy kraj, nikt na świecie nie może czuć się bezpiecznie.
Bo jeśli kraina silna napadaje na bardziej słabą krainę, na bardziej mniejszą krainę, na krainę, jaka ma mniejszy resurs, to nikt sobie w świecie nie może odczuwać w bezpiecie. No nikt.
To jak możemy powrócić się w ten moment do zapytania Rady
Bezpieczeństwa? Pozwoli pani, że wrócimy do tematu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wymieniła pani powody, dlaczego w tej strukturze nie powinno być Rosji, ale jakie są faktyczne możliwości, żeby tego dokonać? Jakie są możliwości współpracy pomiędzy państwami, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie stanowisko zajmują kraje Afryki czy też Ameryki Południowej, o których jeszcze do niedawna nie myśleliśmy, że będziemy ich potrzebowali w roli sojuszników, a Rosja brała ich pod uwagę? Czy możliwe jest na forum międzynarodowym, szczególnie na forum ONZ, ukaranie Rosji lub przynajmniej spowodowanie, że będzie nieobecna?
Pokarana albo chociaż nie będzie prysutnia w Radbezji.
To jest trudne pytanie, ponieważ takie działania wymagają procedury, która nie istnieje. Ta kwestia nie została uregulowana. Nie ma procedury usunięcia stałego członka Rady Bezpieczeństwa z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prawdopodobnie po II wojnie światowej nikt nie przewidział, że kiedyś kraj albo część kraju, który jest stałym członkiem, stanie się głównym awanturnikiem na świecie, głównym destruktorem. Dlatego tak istotne jest uzyskanie skonsolidowanego stanowiska większości krajów, także większości innych członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przede wszystkim mówimy tu o Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych i konsolidacji ich pozycji, tak abyśmy mogli wypracować tę procedurę. Następnie trzeba pracować z innymi krajami, ponieważ ma pan rację, że w systemie ONZ jeden kraj to jeden głos, niezależnie od tego, jak jest duży, jakie są jego wpływy polityczne, jakie możliwości gospodarcze itd. Na dany moment prezydent Zełenski wyznaczył linie priorytetowe w działaniach dyplomatycznych w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Wiele kroków już zostało podjętych. W 2023 roku planowane jest otwarcie szeregu ambasad i przedstawicielstw handlowych w kilku krajach afrykańskich. Robimy to nie tylko dlatego, żeby mieć większy wpływ w ONZ. Podejmujemy te działania, ponieważ chodzi tu o rzeczywistą dyplomację. Nie jest tajemnicą, że Ukraina od czasów odzyskania niepodległości, od upadku Związku Radzieckiego przeszła kilka etapów stanowienia jako nacji i niepodległego państwa. Pierwszym takim etapem była rewolucja 2004 roku, która przeszła pod sztandarami wartości europejskich. To wtedy naród ukraiński podniósł głowę, mówiąc: nie chcemy sowieckiego dziedzictwa. Historia wstrząsnęła nami i prezydentem Janukowyczem, co skończyło się rewolucją godności. Kiedy to naród ukraiński po raz drugi obronił swój europejski wybór, europejską drogę. Ważne jest uświadomienie sobie roli podmiotowości Ukrainy w polityce międzynarodowej. Tak, mieliśmy ambasady w Afryce, ale byliśmy nieobecni. Pod wieloma względami byliśmy pod dużym wpływem Federacji Rosyjskiej. Przed pierwszą i drugą rewolucją było wielu agentów wpływu. Była bardzo poważna infiltracja władz rosyjskimi agentami. Oczywistym jest, że ówczesna ukraińska pozycja była w dużej mierze kształtowana przez Kreml. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze nastawienie na strategię azjatycką, strategię południowoamerykańską, strategię globalnego południa, praca w tych obszarach jest czymś, czego wcześniej nie było. Chodzi o niezależną dyplomację, zdolność do obrony swoich interesów narodowych. Dzisiaj z całą stanowczością mogę stwierdzić, że ustalamy nasze narodowe interesy niezależnie, bez wpływu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście synchronizacja z Unią Europejską jest dla nas ważna. Na przykład ponad 90% zewnętrznych politycznych decyzji było zsynchronizowanych z Unią, ale jest to też dla nas kwestią zasad, potwierdzeniem, że jesteśmy częścią europejskiej rodziny. Udowadniamy to w takim praktycznym wymiarze. Co do Rady Bezpieczeństwa, myślę, że teraz kluczowa jest narracja i my ją rozpoczęliśmy. Zaczęliśmy mówić o tym otwarcie, szczerze, bez strachu. Do czego to doprowadzi? To pytanie do nas wszystkich. Ukraina jako członek członek ONZ, organizacji liczącej sobie 193 kraje, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać tego globalnego problemu. Ale rozpoczęliśmy tę walkę i zobaczymy, do czego ona doprowadzi. Powiem tak, nikt nie liczył na to, że można usunąć Rosję z Rady Europy. Kiedy zakładaliśmy Platformę Krymską, nikt w nią nie wierzył. Kiedy zawieszaliśmy członkostwo Federacji Rosyjskiej w Radzie Praw Człowieka w Genewie, nikt w to nie wierzył. Kiedy zawieszaliśmy członkostwo w dziesiątkach innych organizacji międzynarodowych, w tym w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która jednoczy 20 globalnych gospodarek świata, też nikt w to nie wierzył. Oznacza to, że w zasadzie dzisiaj mamy wyraźnie jedno proste hasło. Wszystko niemożliwe jest możliwe i tak właśnie działamy.
Jednym z takich międzynarodowych mechanizmów są sankcje. Od 2014 roku mogliśmy obserwować sankcje, które zostały nałożone na Rosję za aneksję Krymu i za wydarzenia na wschodzie. Niemniej jednak, uwzględniając to, co wydarzyło się 24 lutego, możemy stwierdzić, że nie do końca się sprawdziły. Jak dziś wygląda sytuacja? Czy sankcje pracują i czy świat w tym formacie może zrobić coś więcej?
Sankcje działają, ale istniejące sankcje nie wystarczą, ponieważ wojna trwa, a Federacja Rosyjska nadal nas bombarduje i zadaje nam miażdżące ciosy. Sankcje działają i wiem to na pewno, dzięki opinii ekspertów, którzy monitorują sankcje i skuteczność ich wpływu. Jeśli posłuchacie rosyjską propagandę, można odnieść wrażenie, że sankcje nie działają, a wręcz przeciwnie, wzmocniły gospodarkę Rosji. To kłamstwo i nonsens, ponieważ w rzeczywistości istnieje poważny wpływ sankcji na Federację Rosyjską, ale zdecydowanie niewystarczający. Powiem szczerze, że czekamy na prezent z okazji 24 lutego, z okazji pierwszej rocznicy wojny. Oczekujemy kolejnych sankcji ze strony Unii Europejskiej, która obecnie opracowuje 10. pakiet sankcji. Sądzimy, że bliżej tej daty zostanie przyjęty. Naszym priorytetem są sankcje związane z bezpieczeństwem jądrowym. Mówię tu o Zaporożu i okupacji zaporowskiej elektrowni jądrowej, która jest jedną z największych elektrowni na świecie i w Europie. Jest to w rzeczywistości szantaż całego świata. W przypadku, gdy dojdzie do ataków terrorystycznych, a od Federacji Rosyjskiej można oczekiwać wszystkiego, będzie to poważną globalną katastrofą. I aby jej uniknąć, musimy również działać aktywnie, nakładając sankcje w sferze nuklearnej. Kolejną kwestią jest Iran. Widzimy dzisiaj, że irańskie drony dostarczone Federacji Rosyjskiej, chociaż Iran oficjalnie tego nie potwierdza, zabijają Ukraińców. Uważamy, że za to też powinni ponieść konsekwencje. Kolejny rodzaj sankcji to te, które dotyczą systemu bankowego. Nastąpiła częściowa izolacja rosyjskiego systemu płatniczego, ale nadal nie wszystkie rosyjskie banki włączono do blokady systemu SWIFT. Z niektórymi bankami świat nadal współpracuje. Następny aspekt to całkowite embargo gazowe. Mówimy tu o tych obszarach, które rzeczywiście zasilają rosyjską gospodarkę. Kluczowe są też sankcje w stosunku do rosyjskiego programu rakietowego, a także inne sankcje, które uderzą w kompleks wojskowo-przemysłowy Federacji Rosyjskiej. Niektóre zostały już wprowadzone. Możemy zaobserwować skuteczność tych sankcji na przykładzie chipów, które Rosja wykorzystuje przy budowie rakiet. Rosja sama nie jest w stanie ich wyprodukować, więc po zablokowaniu dostaw są zmuszeni do pozyskiwania tych podzespołów z kuchenek mikrofalowych i lodówek masowo sprowadzanych z Chin, co w zasadniczy sposób spowolniło produkcję rakiet. Uważamy, że tego typu sankcje powinny zostać wprowadzone. Nie mogę publicznie podać szczegółów, ale przekazaliśmy naszym partnerom naszą wizję i tego typu sankcje powinny być kontynuowane. Ponieważ logika jest prosta. Dopóki Federacja Rosyjska nie wyczerpie się na tyle, aby zatrzymać wojnę, sankcje należy przedłużać.
Pani minister, czy wierzy pani, że nadejdzie taki moment, w którym Putin osobiście poniesie odpowiedzialność przed Międzynarodowym Trybunałem? Moment, w którym odpowiedzą wszyscy ci, którzy wydawali i wykonywali przestępcze rozkazy. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby pociągnąć ich do odpowiedzialności i jak by to miało wyglądać?
Ja wierzę w to.
Tak, wierzę w to. Uważam, że Federacja Rosyjska i jej elity polityczne na czele z prezydentem Putinem muszą odpowiedzieć i odpowiedzą. W jakiej formie to się odbędzie, to już nasze wspólne zadanie. Jeśli poruszamy temat pod nazwą odpowiedzialność, który nawiasem mówi, mówiąc, stał się jednym z 10 punktów formuły pokoju prezydenta Zełenskiego, którą prezydent zaprezentował na szczycie G20 w Indonezji. Mówimy o odpowiedzialności w kilku obszarach. Postaram się je opisać. System ONZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, jest najbardziej autorytatywnym sądem na świecie. Od 2015 roku Ukraina złożyła 2 pozwy przeciwko Federacji Rosyjskiej w ramach 2 konwencji. Uwzględniliśmy kilka aspektów. Przypadek krymski, sytuację z Donbasem o finansowaniu terroryzmu, a także na temat dyskryminacji rasowej, kiedy faktycznie miały miejsce represje wobec Tatarów krymskich i etnicznych Ukraińców. Przez cały ten czas byliśmy niejako w pozycji memorandów, kontrmemorandów, wymiany dokumentów i formowania pozycji na podstawie 2 konwencji przeciwko Federacji Rosyjskiej. Po 24 lutego, dokładnie 2 dni później, złożyliśmy nowy pozew dotyczący innej konwencji w sprawie zbrodni ludobójstwa i kary za dokonanie jego. Twierdzimy, że Federacja Rosyjska używa i manipuluje pojęciem ludobójstwa, aby następnie ukryć swoje własne zbrodnie. Istnieje taka prawna procedura, interwencja, do której dołączyły się już dziesiątki państw. Wyraziły one swoje stanowisko, że popierają w tej kwestii Ukrainę. Jest to bezprecedensowa sytuacja. Dotychczas nigdy w historii światowej międzynarodowej praktyki prawnej coś podobnego się nie wydarzyło. Oznacza to, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości powinien również orzec w tych 3 sprawach. Następnie jest Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Prokurator Karim Khan, który wielokrotnie był na Ukrainie i który bardzo ściśle współpracuje z naszymi organami ścigania i Biurem Prokuratury Generalnej. Warto zaznaczyć, że dziś ukraińskie organy ścigania wszczęły ponad 60 tysięcy spraw dowodzących różnego rodzaju przestępstw Federacji Rosyjskiej. 4 podstawowe przestępstwa to zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie agresji. Sprawa się komplikuje, jeżeli chodzi o zbrodnię agresji, ponieważ Federacja Rosyjska nie jest częścią statutu rzymskiego, a zatem niemożliwe jest pociągnięcie jej z powodu zbrodni agresji. Dlatego zainicjowaliśmy oddzielny trybunał dla zbrodni agresji tylko po to, aby elita polityczna i przywództwo polityczne kraju, który rozpoczął wojnę, nie uniknęło odpowiedzialności. W tym celu planujemy przyjąć osobną uchwałę Zgromadzenia Ogólnego, które będzie głosować już za kilka miesięcy. Pierwszym priorytetowym kierunkiem jest formuła pokoju. Planujemy poddać ją pod głosowanie 3 bądź 4 lutego. Następnie będzie osobna uchwała w sprawie Trybunału. Co ważne, jest grupa krajów, które już pracują nad tym, jaki powinien być ten Trybunał. Składa się ona na dany moment z 20 krajów. Ostatnio dołączyła Wielka Brytania, Australia i Francja, czyli 20 państw wspólnie z Ukrainą wyznaczają kierunki i formę działania tego Trybunału. Cóż, podsumowując, powiem, że świat powinien być zainteresowany. Myślę, że jest pełne zrozumienie i dominuje przekonanie, że przestępstwo musi zostać ukarane, ponieważ bezkarność prowadzi do kolejnych przestępstw. W sytuacji, kiedy inni autorytarni przywódcy obserwują bezkarność, pokusa agresji zawsze będzie obecna wśród tego typu przywódców. Dlatego świat powinien szukać formuły działania. W sytuacji, kiedy stały członek, a tu mówię w cudzysłowie, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ robi to, co Rosja robi na Ukrainie. Mówią tu o gwałtach, o deportacjach sierot i kobiet z terenów okupowanych, o mobilizacji obywateli Ukrainy w szeregi armii rosyjskiej. Jest wiele przypadków zupełnie nieludzkich działań, które w XXI wieku trudno sobie nawet wyobrazić. Trudno to sobie wyobrazić, że to wszystko dzieje się na Ukrainie i sprawcą jest kraj, który zawsze mówił, że jest braterskim narodem. Jestem przekonana, że jest to kwestia sprawiedliwości. To jest naprawdę kluczowe. Więc jeśli jako świat, jako społeczność międzynarodowa, jako cywilizowana wspólnota ludzi nie znajdziemy tej formuły, to dalej będzie nam tylko ciężej. Mogą się zdarzać kolejne wojny, kolejne akty agresji ze strony autorytarnych systemów. Dlatego jest to wspólna odpowiedzialność.
Właśnie o tę przyszłość chcę panią zapytać. Mówi pani o Trybunale dla konkretnych przedstawicieli Rosyjskiej Federacji, ale jak mają wyglądać stosunki Ukrainy z Rosją? Rosją, która nie zwycięży, może nawet zostanie ukarana, ale zostanie sąsiadem Ukrainy. Jak pani to widzi?
W przyszłości zawsze trudno dywidować.
Spoglądać w przyszłość jest zawsze niełatwo, lecz jestem zwolennikiem podejścia, że sami tworzymy przyszłość, którą chcemy i w której chcemy żyć. U nas w kraju wszystko jest jasne. Chcemy być częścią Unii Europejskiej, chcemy być częścią NATO i jestem pewna, że to kwestia czasu, że będziemy w jednym i w drugim bloku. Chcemy dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami, chcemy normalnej gospodarki, chcemy przyjaźnić się nie tylko z krajami, które z nami graniczą, ale z całym światem. Jestem przekonana, że mamy wielkie perspektywy, aby to wszystko osiągnąć, ponieważ nasz naród niejako narodził się na nowo. Co do Federacji Rosyjskiej, to wydaje mi się, że ich przyszłość jest trudna, bo już widzimy procesy dezintegracyjne. Myślę, że Federacja Rosyjska nie utrzyma się w obecnym stanie, w którym jest dzisiaj, ze wszystkimi podmiotami Federacji Rosyjskiej. Spójrzmy na Buriację, Sahę, Kaukaz. To są skomplikowane regiony. Poczucie sprawiedliwości historycznej w tych regionach jest bardzo silne. Dlatego myślę, że może to przyczynić się do rozpadu Federacji Rosyjskiej. Sądzę, że ta wojna, którą rozpoczęła Rosja na Ukrainie, jest ostatnim krokiem w tym kierunku. Ponieważ Federacja Rosyjska utrzymywała swoją integralność terytorialną kosztem silnej ręki i poważnych zastrzyków finansowych dla tych regionów. Biorąc pod uwagę, że wojna wykrwawia Rosję, to sił na utrzymywanie tych terenów z mojego punktu widzenia nie będzie miała. Co do kary, to oczywiście sądzę, że Federacja Rosyjska musi odpokutować. Naród rosyjski musi okazać skruchę i odpokutować. W historii takie przypadki miały miejsce, na przykład po II wojnie światowej. Rosja musi przejść przez ten proces. Rosja powinna zapłacić reparacje. Federacja Rosyjska jest zobowiązana zapłacić poważne pieniądze, abyśmy mogli odbudować naszą infrastrukturę. Według szacunków Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej to minimum 138 miliardów dolarów. To pieniądze, których potrzebujemy. To pieniądze na odbudowę, lecz są to tylko bardzo szacunkowe kwoty. Wszystkie sfery naszego życia będą wymagały poważnych wpływów finansowych, a Federacja Rosyjska będzie po prostu zobowiązana do zapłaty za szkody, które wyrządziła. Mówiąc o ludziach, którzy popełnili te zbrodnie, mówimy o bardzo konkretnych osobach, bo każde przestępstwo ma twarz. To nie jest tak, że coś gdzieś tam się odbywa anonimowo. Każdy gwałciciel ma twarz. Ten, kto wydał rozkaz odpalenia rakiet, ma twarz. Wszyscy oni powinni zostać ukarani. To kilka części składowych. Skrucha, reparacje i kara.
Вони мають бути покарані. Тобто це кілька компонентів: каяття, репарації і покарання.
Panie minister, ostatnie pytanie. Jakie są perspektywy tego konfliktu? Kiedy napijemy się herbaty w Bakhchysaraju?
Wypijemy niewątpliwie, lecz nie herbatę, a kawę, ponieważ naród krymsko-tatarski jest bardzo kawowy. Jeśli przyszedłeś do domu, do któregokolwiek z Tatarów krymskich, pierwszą rzeczą, którą ci zaoferują, będzie kawa. Potem jasne, że podadzą panu obiad lub kolację, bardzo pyszne jedzenie, a dopiero potem herbatę. Całkowicie szczerze zapraszam pana do mojego, jak ja go nazywam, klubu czebórek. Kiedy wyjeżdżam za granicę, komunikuję się z naszymi partnerami, i to tych kolegów, z którymi mam dobre relacje, zapraszam po zwycięstwie na Krym i obiecuję, że własnoręcznie zrobię czebureki. W tym klubie jest już kilkadziesiąt osób. Teraz musimy tylko zaczekać, kiedy to się stanie i będę mogła zrobić te czebureki i faktycznie świętować zwycięstwo. To jedno z moich największych marzeń w życiu. Jak tylko ukraińska armia przepędzi Rosjan ze wszystkich okupowanych terenów, w tym i z Krymu. Jak tylko podniesiemy ukraińską i krymsko-tatarską flagę na Krymie, to wtedy napijemy się kawy, herbaty, a może i coś jeszcze do tych czebureków.
Powiedziała Emine Dżaparowa, pierwsza wiceminister Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Był to wywiad, który przeprowadził Paweł Bobułowicz właśnie z Emine. Emine jest krymską Tatarką, która dopiero w wieku 3 lat wróciła na teren Krymu po przymusowej deportacji jej bliskich, jej rodziny. Urodziła się ona w Krasnodarze. Oprócz tego, że jest dziennikarką, prezenterką i politykiem, czynnym politykiem, jest także koordynatorem Platformy Krymskiej, wyjątkowej struktury, która ma właśnie zgromadzić i gromadzi państwa na rzecz wyzwolenia Krymu z rosyjskiej okupacji. Ze Lwowa żegna się z państwem Artur Żak. Tę audycję realizował Daniel Chybowski. Zapraszam na jutrzejszy raport z Kijowa o godzinie 9:30. Skąd będzie nadawane, tego jeszcze nie wiem. Możliwe, że to będzie Lwów, możliwe, że Kijów, możliwe, że Charków, a może Warszawa. Kłaniam się nisko i za chwilę wiadomości, w wiadomościach Jakub Duszak.
Raport z Kijowa.